28 kwietnia, piwiarnia Eight Bells. Graham, narzeczony Kathleen, okazał się sympatycznym dryblasem, grzecznym i nieśmiałym, który niechętnie mówił o sobie. Po pierwszej godzinie spotkania York wciąż nie umiał powiedzieć, czym chłopak się zajmuje. Szybko przestał tego dociekać, uznając, że również on był zaangażowany w tajny projekt związany z Bletchley Park. Siedzieli przy okrągłym stoliku w kącie zatłoczonego i zadymionego pubu Eight Bells, który w ocenie Yorka miał jedyną zaletę, jaką była bliskość ośrodka. Może z tego powodu trudno tu było spotkać kogoś z kadry, gdyż wszyscy starannie unikali miejsca położonego zbyt blisko. Pili drugą kolejkę mocnego piwa o nazwie Golden Pride, które zupełnie Yorkowi nie smakowało. Skoro jednak Kathleen i Graham jednogłośnie stwierdzili, że musi poznać prawdziwe angielskie piwo ważone w niezmienionej recepturze od początku XVIII wieku, nie śmiał odmówić. Był zadowolony, że przyjął zaproszenie Kathleen na spotkanie z nią i jej chłopakiem, choć z początku nie miał na to ochoty. Gdy jednak nadszedł sobotni wieczór, a do pokoju wrócił rozgadany Irlandczyk, wolał wymknąć się, aby uniknąć rozmów o losie jego narodu, który mimo wielu krzywd zaznanych od Anglików stanął dzielnie do walki z nazizmem.
Widywałam cię w lepszym humorze. Wspomnienia z wojny?
Nie, wspomnienia z porannej rozmowy z Travisem.
Nie pozwolił ci przeczytać depeszy, która tak cię interesowała.
Czy wy zawsze musicie o pracy?
Graham podniósł się.
Na szczęście muszę iść do toalety, więc sobie pogadacie.
Nie interesuje mnie depesza, ale wykaz ładunków U-234. Wiem, że nie mogę dostać całej depeszy, chcę zobaczyć tylko wykaz. Muszę wiedzieć, co ten cholerny okręt przewozi.
Mogę ci to powiedzieć.
Kathleen zerknęła na bok. York zauważył to i nagle pomyślał, że Graham nie odszedł przypadkowo. Zapewne obserwuje nas z ukrycia i wróci, gdy Kathleen da mu znak, pomyślał.
Listę załadunkową wysłano z Berlina do Kristiansand 11 kwietnia. Wynika z niej, że U-234 miał zabrać rozłożony samolot odrzutowy ME-262 i rakietę HS-293 oraz kompletną dokumentację techniczną samolotu rakietowego Comet. To wiemy. Jednakże na pokład przeniesiono coś, czego nie wiemy, gdyż wszystkie nazwy są zakodowane. Jedyne, co odczytaliśmy, to HP Kerne. Sześć innych pozycji nosi nazwy kodowe, czyli nie wiemy, co to.
Pamiętasz te nazwy?
Proszę bardzo. Kolonia Habsburg Wolf Brennstoff B.
Drgnął. Znowu wróciły do niego tajemnicze słowa i męczące przekonanie, że musiał gdzieś widzieć napisaną tę nazwę Brennstoff B. Wciąż nie potrafił tych liter umiejscowić w żadnej z okoliczności, które przychodziły mu na myśl. Oznaczały paliwo, więc napis taki powinien widnieć w miejscu, gdzie paliwo mogło być. Jakie paliwo? Benzyna? Olej napędowy?
Kathleen.
York podniósł się z krzesła, widząc, że do stolika wraca Graham.
Muszę iść, żeby to rozważyć.
Co cię tak poruszyło?
Brennstoff B. Widziałem gdzieś taki napis. Jestem tego pewien, ale nie mogę sobie przypomnieć, gdzie... Przywołuję różne sytuacje, ale ciągle nie znajduję odpowiedzi. Powiem ci, że to cholernie męczące. Idę więc.
Miał nieodparte wrażenie, że musi jak najszybciej wyjść z ciemnego i zadymionego pubu, gdzie pogłos kilkudziesięciu rozmów piwoszy nawykłych wymieniać uwagi z całą mocą gardę uniemożliwiał spokojne rozważenie wspomnień.
Graham...
Wyciągnął rękę do chłopaka, który wracał do stolika.
Idę. Dziękuję za miły wieczór. Sądzę, że to cholernie ważny wieczór, a szczerze mówiąc mam nieodparte wrażenie, że pakuję się w jakąś kabałę.
I za to nam dziękujesz?
Tak, bo już mi się zaczęło nudzić.
Pomachał im na pożegnanie i kuśtykając zaczął przeciskać się do wyjścia. Myśl stawała się coraz bardziej natrętna. Przebiegał pamięcią zakamarki czochy, ale w żadnym nie mógł umiejscowić tych liter. Zatrzymał się. Pomyślał o podziemnym laboratorium, do którego wdarł się w czasie pożaru. Czy właśnie tam widział napis? Odsunął się na bok, dając przejście grupie mocno już pijanych mężczyzn, którzy wyglądali jak zdemobilizowani żołnierze, a w dodatku straszliwie fałszując śpiewali It's a long way to Tipperary, co mogło wskazywać, że są Irlandczykami. Zdecydowanie nie powinien rozważać swojego problemu w sobotni wieczór w pubie. Odwrócił się jeszcze raz do Kathleen i Grahama, aby pomachać im na do widzenia. Jak powiedziała? Przypomniał sobie, że Kathleen, wymieniając nazwy kodowe, wspomniała Haszpekerne. Wrócił do stolika, co najwyraźniej rozbawiło Grahama i Kathleen.
Nie idź do toalety.
Położył rękę na ramieniu Grahama. Kątem oka dostrzegł, że Kathleen zaczerwieniła się, rozumiejąc, iż York przejrzał jej grę.
Powiedziałaś haszpekerne?
Tak, w depeszy było takie słowo.
To błąd. Źle odczytaliście. Powinno być kerne haszpe.
Co to?
W dowolnym tłumaczeniu zacisk rdzenia.
Może jednak pójdę do toalety.
Graham podniósł się z krzesła.
Co to?
W języku niemieckim kerne oznacza atomowy. Już sobie idę.
Powiedział do Grahama. Czuł, że jest coraz bliżej zlokalizowania napisu Brennstoff B. Rozwiązanie pojawiło się nagle w środku nocy. Tak nagle, że nie był pewien, czy przypadkiem mu się nie przyśniło. Zerwał się z łóżka, może zbyt gwałtownie, gdyż za ściany doleciał go głos współlokatora, zaniepokojonego hałasem w środku nocy.
Wszystko okej, Jan?
W porządku, nie przejmuj się.
Nie miał czasu narzucić szlafroka, którego zresztą używał rzadko, i boso w podkoszulku i bokserkach wybiegł na korytarz, gdzie na niewielkim stoliku stał telefon na dużej puszce, do której trzeba było wrzucić monetę, aby uzyskać połączenie.
Cholera.
Nie miał przy sobie ani szylinga, a co gorsza, zastanawiał się, czy w pokoju ma jakieś drobne. Zwrócenie się oto do współlokatora narażało go na długie rozmowy o stosunkach Irlandia-Anglia. Na szczęście w pokoju znalazł kilka monet i szczęśliwy wrócił do telefonu. Nurtowała go tylko jedna myśl, czy zdoła odnaleźć komandora Howarda Compayna. Co prawda miał jego telefon w Londynie, ale nie wiedział, czy już stamtąd nie wyjechał.
To znowu ty.
Usłyszał zaspany głos, z którego przebijała wyraźna złość.
Skąd wiedziałeś, że to ja?
Zapytał szczerze zdumiony York. W słuchawce zapadło milczenie. Najwyraźniej Howard zastanawiał się, czy dobrze rozpoznał głos.
Kto może do mnie dzwonić o tej porze, jak nie czerny?
Przepraszam.
Nie przepraszaj, tylko powiedz, dlaczego do mnie dzwonisz zawsze w środku nocy. Co ja ci zrobiłem?
Przepraszam, Howard. Mylisz mnie z Andrzejem. Johann York mówi.
O, dobrze, to wobec tego, czy wszyscy Polacy muszą mnie budzić? Do cholery. Czy nie potraficie zadzwonić do porządnego, płacącego podatki Amerykanina o normalnej porze?
Nie wiem, czy wszyscy, ale ja muszę. Poza tym przestań zrzędzić i słuchaj, bo kończą mi się monety, a sprawa ważna.
Czyli nie mam czasu, aby oprzytomnieć ani rugać cię dalej. Sen był piękny. Pytaj.
Zdjęcia, jakie robiłem w czasie pożaru w podziemnym laboratorium.
Jakie zdjęcia?
Przekazałem wam negatyw, gdy dotarliście do mnie do Czochy. Pamiętasz? Trafiły do Janny?
O, tak, trafiły.
Masz do niej telefon?
Ona jest w Normandii, chyba wyjechała tam na zawsze.
Howard, na Boga, kończą mi się monety.
Poczekaj.
York patrzył z niepokojem, jak ostatnia moneta znika w otworze automatu. Została mu niespełna minuta rozmowy.
Mógłbyś się pospieszyć? Proszę, Howardziuniu, pospiesz się do cholery.
Po chwili usłyszał, jak Howard podnosi słuchawkę.
Notuj.
Cholera.
Rozejrzał się wokół, ale nigdzie nie dostrzegł ołówka ani kartki.
Nie mów, że nie masz jak zapisać, więc zadzwonisz za chwilę. Budzić człowieka w środku nocy to proszę bardzo, ale przygotować się do rozmowy to już nie, Polacy.
Przestań zrzędzić, mów.
Normandia, Borg, 37.
Myślałem, że trudniejszy. To śpi.
Ciche trzaśnięcie w słuchawce oznaczało, że opłacony czas rozmowy skończył się.
Na pewno to rozumie.
Powiedział York, odkładając słuchawkę na widełki. Spojrzał na duży ścienny zegar wiszący przy wąskich schodach prowadzących na strych. Wskazywał 4 nad ranem. Było zdecydowanie za późno, aby dzwonić do Joanny. Na pewno zrozumiałaby pośpiech, ale niewiele by na tym zyskał. Ponadto nie miał monet, aby opłacić rozmowę. Nie spał do rana, starając się wyłowić z pamięci każdy szczegół akcji w zadymionych tunelach podziemnego laboratorium. Odnosił wrażenie, że napis widział na metalowych drzwiach, odgradzających od korytarza niewielkie pomieszczenie z pancerną szybą. Mogło mu tak się wydawać, ale musiał mieć pewność, zanim poszedłby z tą rewelacją do komandora Trevisa. Poza tym była jeszcze jedna trudność. Jak wytłumaczyć szefowi ośrodka Bletchley Park, że poznał ściśle tajną treść depeszy? Nie mógł przecież wskazać na Kathleen jako swojego informatora, gdyż mogłoby to mieć fatalne dla niej konsekwencje. Uważał jednak, że za jej gadulstwem krył się Travis, który tą drogą postanowił przekazać mu informacje, ale pewności nie miał.